piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
W piątkowy wieczór wita Was serdecznie Robert Gryczka
i ksiądz Tomasz Bieliński.
Moi drodzy, w środę, 16 listopada, przeżywaliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Może mało kto z Was o tym wie, ale taki dzień przeżywaliśmy. Ten dzień to była już 17 rocznica ustanowienia tego dnia.
I prawdopodobnie naszych słuchaczy kojarzy się ten dzień przede wszystkim z tolerancją wobec odmienności rasowej, kulturowej, wobec odmienności mniejszości seksualnej i tak dalej, co?
Myślę, że tak. Tolerancja jest właśnie tak szeroko pojętym pojęciem, do którego za chwilę wrócę.
A czasami redukowanym właśnie tylko do tej kwestii związanej z żądaniami mniejszości do rządzenia większością.
Owszem. Dzisiaj przy okazji obchodów tego Międzynarodowego Dnia Tolerancji będziemy rozmawiać o tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych.
Dokładnie. Postanowiliśmy, drodzy Państwo, skupić się na tym aspekcie tolerowania, akceptowania, a może nawet więcej, bo wydaje się, że tolerowanie w polskim języku, to brzmienie tego słowa wydaje się być takie, no, skoro już musisz istnieć, to istnij obok mnie, ale mi nie wchodź w drogę, ja Cię toleruję. Tymczasem to prawdziwe pojmowanie słowa tolerancji jest całkowitym otwarciem akceptacji na osobę. W przypadku, gdy przeze mnie trochę prowokowane, wywoływałem na początku, w pierwszych słowach naszej audycji, mojego wejścia, w przypadku, kiedy chodzi o jakieś zachowania, które są zachowaniami nieuporządkowanymi z dziedziny na przykład seksualnej czy innych dziedzin, tolerancja dotyczy szacunku do osoby samej w sobie, o czym zresztą przypomina katechizm Kościoła katolickiego, że ludzie, którzy na przykład homoseksualiści, powinni być przez chrześcijan szanowani, kochani i spotykać się ze zrozumieniem ze względu na dramat, który przeżywają, nawet jeśli sami tego nie potrafią tak opisać. Dla nas wykładnią jest nauczanie Kościoła, objawienie Boże i tradycja. Ale dzisiaj chcemy mówić o tolerancji, która jest czymś więcej niż tylko właśnie tolerowaniem, akceptowaniem, że ktoś jest, no to niech sobie będzie, ale o tym, by otwierając się na drugiego człowieka, zauważając w ogóle jego obecność w naszym społeczeństwie, w środowisku lokalnym, wejść z nim w dialog, zechcieć go poznać po to, by odkryć bogactwo jego serca. A o tym, jaką grupę ludzi, której dotyczył ten Międzynarodowy Dzień Tolerancji z ostatniej środy, o jaką grupę nam szczególnie chodzi, Robert już wywołał wstępnie, sprecyzuj jeszcze.
Właśnie ksiądz mnie troszkę ubiegł, bo ja tak miałem naszykowaną taką książkową definicję słowa tolerancja, ale nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie ksiądz powiedział prawie perfekcyjnie właśnie definicyjną definicję tego słowa.
Otóż to... Jeżeli ciebie ubiegłem, to tylko świadczy o tym, że my ten program tworzymy w sposób spontaniczny, na żywo, choć jak to przed chwilą pokazałeś, jesteśmy do tego przygotowani.
Oczywiście, w pełnym wymiarze.
Merytorycznie.
Otóż jeżeli mogę, to tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, innych osób, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.
No tak jak Robert powiedział, dzisiaj chcemy mówić o... Czy zaprosiliśmy do studia osoby, które znają świat ludzi niepełnosprawnych, ale myślimy tu o niepełnosprawności mentalnej. Mówi się też o tym zjawisku, czy o tej rzeczywistości jako osoby upośledzone umysłowo. Ja osobiście boję się tego słowa, dlatego że chcemy Wam dzisiaj wykazać w naszej audycji, że te osoby mają niesamowicie bogaty świat uczuć. Poza tym, jeżeli mowa o upośledzeniu umysłowym, to przecież pamiętajmy, że człowiek ma wiele ośrodków poznawczych, przecież poznaje nie tylko przez czytanie, przez pisanie, poznaje przez dotyk, ma pewien świat uczuć, a to, że ma większe problemy niż inni z wyrażeniem ich, to nie znaczy, że ich nie ma. To jest tylko kwestia odkodowania języka, z którym można się z tą osobą skontaktować. I właśnie takie osoby... Gościmy dzisiaj w studiu, zarówno te, które odkodowały ten język i świetnie rozumieją osoby niepełnosprawne umysłowo i samych zainteresowanych tutaj gości, którzy odważnie przyjęli zaproszenie na naszą dzisiejszą wieczorną audycję. Mam sama małą tremę, może nawet większą od moich gości, którzy teraz uśmiechają się do mnie i za chwilę zupełnie im mikrofon nie będzie przeszkadzał. Robercie, to co? Przedstawiamy naszych zaproszonych, czcigodnych gości.
Oczywiście. To ja może przywitam mężczyzn. Dobrze. A ksiądz przywita kobietę. Tylko od razu odpowiem jednemu słuchaczowi albo słuchaczce, bo nie usłyszała, jaki ksiądz prowadzi audycję. Ksiądz Tomasz Bieliński. Jeszcze raz przedstawię księdza słuchaczom.
Czyli pewnie nowe.
Pewnie, tak. A więc tak, po mojej prawej stronie siedzi Damian.
Szczęść Boże, Damianie.
Szczęść Boże.
Dalej siedzi Marcin. I dalej siedzi Grzegorz.
Tak, to są właśnie trzej panowie, którzy za chwilę trochę powiedzą o sobie, do jakiej szkoły chodzą, ile mają lat, co jest w ich życiu ważne. Oprócz nich dzisiaj gościmy w studiu Violetę, która jest, należy do Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i która bardzo dobrze od jakiegoś czasu komunikuje się, szczególnie z Marcinem i z Grzegorzem, dzięki której zresztą oni są tu obecni. Witaj, Violeto.
Szczęść Boże.
Jesteś studentką jeszcze, tak?
Tak. Drugi stopień.
Drugi stopień. I co studiujesz?
Profilaktykę społeczną.
Za chwilę do ciebie wrócimy. Dlaczego wybrałaś taki rodzaj wolontariatu? Co tobie to daje? O tym będziemy dzisiaj też mówić. I mamy osoby, od których właściwie powinniśmy byli zacząć, ale uszanowaliśmy tutaj tych, którzy są szczególnie, być może stremowani. A mamy osoby najbardziej chyba kompetentne, gdy chodzi o opisanie świata, czy problemu, czy rzeczywistości, która staje się tematem dzisiejszej naszej wieczornej audycji. Witam serdecznie panią Joannę Nowak, psycholog, która między innymi swoją służbę ludziom dzieli pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej Caritasu. Pracowała też pani, była zatrudniana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, jak również przez wiele lat pracowała w ośrodku szkolno-wychowawczym w Siedlcach, tak? Szczęść Boże, witam. Tym przy ulicy Sienkiewicza.
Tak.
Jest też chyba drugi jeszcze ośrodek, czy to raczej mylę ze szkołą?
Stokulackim.
I jest obok mnie również pani Agnieszka Teperek, która jest nauczycielem właśnie wspomnianego przeze mnie przed chwilą wymienionego ośrodka. Witam serdecznie, szczęść Boże. No właśnie, widzicie zatem, drodzy państwo, że dzisiaj mamy dużo gości. Mamy aż 6 osób plus my dwa i to w małym studiu naszego radia to jest już...
Na moją matematykę 8.
A jesteś matematykiem, więc na pewno się nie mylisz. Robercie, zanim zaczniemy przepytywać naszych gości, pytać o to, czym żyją, zechciej łaskawie przypomnieć, w jaki sposób można się z nami skontaktować i skierować bezpośrednio do naszych gości pytania albo też swoje opinie, jakieś świadectwa, bo też interesuje nas, jeśli ktoś ze słuchaczy ma doświadczenie pracy z osobami upośledzonymi w stopniu lekkim, średnim, czy zaawansowanym, czy też z głębokim, albo też z ktoś, kto ma w rodzeństwie kogoś takiego i też by się podzielił tym swoim doświadczeniem. Wszystko po to, aby no właśnie odczarować demotne stereotypy, lęki, jakie osoby w pełni zdrowe mają wobec takich osób.
Sam bym chyba lepiej nie zachęcił. Zostaje mi tylko podać numery, a więc numer na gadu-gadu to jest 308-6701, a na bramkę SMS-ową 509-056-590.
Dziękuję. Pani Agnieszko, pani jest, jak wspomniałem przed chwilą, nauczycielem ośrodka szkolno-wychowawczego w Siedlcach. Chciałem pani zadać pytanie, być może banalne, ale dla ludzi, którzy w ogóle nie znają tego tematu i tego środowiska, ono może wnieść coś nowego. Odpowiedź na to pytanie. Jaka jest zasadniczo różnica między pracą w szkole takiej masowej, klasycznej, a pracą w takich klasach, na przykład zintegrowanych z osobami, o których dzisiaj mówimy, czy też w takim ośrodku, gdzie generalnie klasy są skomponowane z tego rodzaju osób.
Przede wszystkim jest to bardzo taki zróżnicowany zawsze zespół, jeśli chodzi o samych uczniów. I tak naprawdę to nie ma jakiejś gotowej recepty, ani złotego środka, który mógłby pomóc w pracy z takimi dziećmi, z takimi uczniami. Każdy dzień jest, można powiedzieć, że pełen niespodzianek i jest zagadką. I tak naprawdę to jesteśmy po to, żeby przede wszystkim być dla dzieci. Zadaniem pedagoga specjalnego jest zawsze iść za dzieckiem. Myślę, że zadaniem każdego pedagoga jest generalnie iść zawsze za dzieckiem. a tu w sposób szczególny ze względu na to, że są to rzeczywiście szczególne dzieci. I tak jak ksiądz wcześniej wspomniał, z ogromnym bogactwem, które może tak na pierwszy rzut oka nie zawsze jest na początku dostrzegalne, ale widać je. Widać je i czuć przede wszystkim.
Pani wspomniała o dzieciach, ale proszę nam powiedzieć, jaki przedział wiekowy tych osób, tych dzieci ma pani przed sobą, ucząc w szkole, w ośrodku?
W tej chwili w naszym ośrodku są dzieci w wieku od lat 7, czyli począwszy od klasy pierwszej, a skończywszy na uczniach, którzy mają w tej chwili nawet 24 lata, więc no to są to osoby już dorosłe.
Mężczyźni, oczywiście. Tak. I kobiety też, bo tak, są i chłopcy, i dziewczynki, tak, oni są razem w klasach koedukacyjnych. Tak. Tak, i co? Komuś, kto nie zna tej rzeczywistości, pierwsza rzecz, która przyjdzie mu na myśl, powie, czy w klasie jest cicho na lekcjach, czy też trzeba tracić się czas na uciszanie, na skupienie uwagi na temacie, który się przeprowadza? Jak
tak
to
naprawdę
jest?
To wszystko zależy od tego, od zespołu, powiedzmy, klasowego.
Co pani ma na myśli zespołu klasowego? Uczniów,
inaczej,
czy
uczniów, tak. Inaczej pracuje się w klasie z dziećmi z lekkim upośledzeniem umysłowym. Inny charakter pracy mają zajęcia z uczniami w stopniu umiarkowanym, czy chociażby nawet w stopniu znacznym, czy głębokim. Zespoły są różnej liczebności.
O to chciałem właśnie zapytać.
Tak, klasy dla dzieci lekko upośledzonych liczą przeważnie do 16 osób i w zasadzie jest to już spora klasa i z tą dyscypliną różnie bywa tak naprawdę, dlatego że dzieci są bardzo zróżnicowane, z różnych środowisk pochodzą, z różnymi problemami przychodzą również do nas. Mam na myśli tutaj nie tylko predyspozycje, jeśli chodzi o umiejętności dydaktyczne, ale przede wszystkim również i wychowawczo. Natomiast tak z perspektywy lat pracy śmiem twierdzić, że chyba troszkę łatwiej pracuje się mimo wszystko z dziećmi, które są już głębiej upośledzone, czyli w stopniu umiarkowanym czy znacznym. Są to może dzieci bardziej zdyscyplinowane, które może chętniej podporządkowują się dyscyplinie klasowej, aczkolwiek bardzo różnie bywa. Każdy zespół jest inny. Tak naprawdę. Na pewno zachowania dzieci warunkuje również sama osobowość nauczyciela. Dzieci doskonale wyczuwają osobę, u której mogą troszkę porozrabiać po prostu na lekcji, a inaczej będą zachowywały się u kogoś, kto potrafi tą dyscyplinę narzucić od samego początku.
Czyli niczym się nie różnią od tych tak zwanych zdrowych, czy zdrowszych
niczym
od siebie.
Tak naprawdę, tak. Niczym. W zasadzie niczym.
Ja tu teraz, żeby nie zapomnieć następnego pytania, zwrócę się do pani Janny, która jest psychologiem. No, to zjawisko, czy ten fakt, że niektóre osoby, czy że dzisiaj mówimy o osobach niepełnosprawnych umysłowo, czy upośledzonych umysłowo, to nazywane jest jako konkretna jednostka chorobowa. A gdy chodzi o jakąś jednostkę chorobową, to się opiekuje tymi ludźmi też ze względu na to, by ich wyleczyć. Czy pani praca, która jest też pracą terapeutyczną, jak na czym polega, jaki jest cel pracy z tymi ludźmi i ewentualnie, czy praca nad, czy ćwiczenie umysłu może sprawić, że ktoś faktycznie może rozwijać swoją wyobraźnię, a dzięki zdobywanej nauce faktycznie może później dużo bardziej zasymilować się ze społeczeństwem niż wtedy, gdy powiedzmy zaczynał terapię. No nie mówię, gdy zaczynał szkołę, bo wiadomo, że różnica jest między 8-letnim a 15-letnim chłopcem, który naturalnie się rozwija, więc i też poznawczo coraz lepiej opisuje świat.
Znaczy na pewno to jest tak, że jako jednostka chorobowa, upośledzenie umysłowe czy niepełnosprawność intelektualna nie jesteśmy w stanie tego wyleczyć. Z tym, że właśnie tu ksiądz dobrze powiedział o takim funkcjonowaniu, czyli właściwie najważniejsze to jest to takie funkcjonowanie społeczne. Myślę, że zresztą dla nas ludzi, którzy jesteśmy sprawni intelektualnie, to jest też bardzo ważne. Tak naprawdę po co idziemy do przedszkola, do szkoły właśnie, żeby lepiej poczuć się w grupie społecznej. I jeżeli chodzi właśnie o terapię z takimi osobami, to najczęściej to jest tak, że te osoby potrzebują właśnie takiego przystosowania do życia w grupie społecznej. Chociaż one często, ja pracując z takimi osobami sama, muszę powiedzieć, się dużo od nich uczę takiego przystosowania, ponieważ one właśnie mają takie bardzo, bardzo czytelne emocje, prawda? Te osoby nic nie ukrywają. My jesteśmy przyzwyczajeni do ukrywania naszych emocji. One najczęściej to, co w sercu, to na twarzy, na języku. Dlatego ja myślę, że jakby tutaj też terapia polega też na tym, że często osoby, które z nimi pracują, często wiele się od nich uczą. I polega właśnie na tym, żebyśmy z jednej strony, żeby ta osoba czuła się lepiej w grupie, mogła czuć się lepiej w społeczeństwie, być lepiej przystosowana też do pewnych takich, no takich prostych rzeczy, jak na przykład zrobienie zakupów, czy zadzwonienie do kogoś i tak dalej, prawda? Czyli żeby lepiej mogła funkcjonować w społeczeństwie. To przede wszystkim tutaj ta terapia wokół tego, myślę.
Jasne. Robert? Czy może spływają jakieś pytania na razie, czy tylko słuchacze?
Pytania będą spływać. Pytania będą spływać, ponieważ mam tutaj na czacie gadu-gadu pana Darka Samborskiego, którego pozdrawiam. Mam nadzieję, że będzie nas tutaj wspierał.
Proszę powiedzieć, kim jest pan Darek Samborski?
Pan Darek Samborski.
Skoro padło nazwisko, to trzeba już przedstawić.
To myślę, że Wiola by przedstawiła tutaj.
To jest prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Nasz szef.
Którego pozdrawiasz serdecznie.
Tak, pozdrawiam oczywiście.
Niesamowity człowiek, bardzo zaangażowany w pracę. Ja również pana Dariusza znam i go serdecznie pozdrawiam. Wracam tutaj do naszych dwóch pierwszych rozmówczyń, do pani Agnieszki i pani Joanny, które to osoby mają bardzo bogate doświadczenie. Powiem szczerze, że liczę dzisiaj też na piękne, wzruszające przykłady konkretne, które to dla młodych naszych słuchaczy szczególnie unaocznią, pomogą wyobrazić sobie, jak wspaniałymi są ludźmi, chociażby tu obecni goście, bo w końcu chyba obie panie znacie, i Marcina, i Grzegorza. Pani Agnieszka była też nauczycielką Damiana, który jest absolwentem tego ośrodka, A przykład chociażby czekałem, czy jeszcze wywołam panią Joannę, prosząc o ewentualnie jakiś przykład, zobrazowanie tego, co znaczy, że osoby na przykład z zespołem Downa, czy z lekkim upośledzeniem są tacy bezpośredni, bo to jest prawda. Też żyję na tym świecie, miałem okazję kilka razy się z nimi spotkać, ale to były jednostkowe, przypadkowe raczej spotkania. Jakby pani to pokazała, czy jest jakiś szczególny przykład, który pani powraca na myśl we wspomnieniach, pokazujący, jak piękne jest to, że oni są szczerzy i bezpośredni w porównaniu z nami, którzy często żonglujemy słowami, mówimy co chcemy, często będąc śmiesznie fałszywi, czy nawet, powiem, odważę się czasami obłudni, bo nie mówimy tego, co myślimy, czasami z kultury, z wyważenia, czasami jednak z koniunkturalnego korzyści dla nas osobiście wynikającej.
No, przykładów to w ogóle jest mnóstwo. To jest właśnie fajne u tych osób, że one też są ogólnie radosne i pogodne praktycznie zawsze i one właśnie bardzo często takie emocje wyrażają. Jeden taki przykład mi się teraz kojarzy, to tutaj właśnie chłopak z warsztatów terapii zajęciowej, często chodziliśmy do katedry na mszę świętą i kiedyś po mszy świętej, kiedy ksiądz Szulik grał tutaj na organach, to chłopak taki bardzo wrażliwy muzycznie, ale właśnie upośledzony umiarkowanie, podszedł do księdza Szulika, tam odczekał po mszy świętej, jak on wychodził, ścisnął go tak z całej siły, tak mocno, aż mi szepnął, bo on ma taki uścisk, aż szepnął jego dłonią, także nim zatelepało i mówi tak: świetnie grałeś, bracie. Ksiądz Szulik później nam powiedział, że jeszcze takiego komplementu to nie dostał, nie? Że to jest takie szczere, autentyczne, podoba mi się, idę i mówię.
Patrzę na to, słucham tego, co pani mówi, patrzę na Grzegorza, który szczególnie jest cały czas uśmiechnięty, przepraszam, Marcin, od ucha do ucha, świetnie, ale powiedzcie mi jeszcze jedno, myślę, że nie popełnię fopa, bo wcześniej z wami tego nie ustalałem, dlaczego, co dla mnie jest niesamowicie wzruszające, osoby, o których dzisiaj mówimy, a które kiedyś miałem okazję w jednym czy drugim ośrodku odwiedzić, gdy je spotykałem, byłem ubrany w sutannie, podchodziły do mnie i mówiły często: lubię cię, wiesz, ja cię lubię. Czy to jest też jakieś charakterystyczne? Czy to coś wyraża jakiś świat uczuć szczególnych, że one mają taką predylekcję, taką skłonność do wyrażania właśnie sympatii przez to słowo lubię cię? Być może to tylko moje jakieś doświadczenie, czy to się powtarza, czy to jest...
Ja myślę, że to jest bardzo znamienne generalnie dla tych osób. Takie słowa lubię cię albo kocham panią, to są w zasadzie na porządku dziennym i to jest chyba coś najpiękniejszego, co może w ogóle dostać nauczyciel, kiedy rano otwiera drzwi, wchodząc do szkoły, rzuca mu się uczeń na szyję i mówi, jak dobrze, że pani przyszła, albo kocham panią. Swego czasu też miałam taką uczennicę, którą prowadziłam przez kilka lat, która potrafiła w ciągu jednego dnia powtórzyć może 50 razy, że kocha. Że kocha. Że kocha mnie, że kocha swoje koleżanki, że kocha swoich kolegów. Ja wiem, że ona mówiła to szczerze, że mówiła to prawdziwie.
Czy to jest po prostu taki bardzo prosty, przejrzysty sposób opisywania emocji? Tak. Czy to zdradza, że ktoś na przykład nie otrzymał tej miłości i raptem ta życzliwość i ciepło, ona sprawia, że to często powtarza, bo ceni sobie fakt bycia akceptowanym przez tę czy inną osobę?
Tak, też się zdarza, że ten właśnie taki brak miłości powoduje, że gdzieś jej te dzieci szukają, więc wychodzą chociażby nawet właśnie z taką inicjatywą, jak gdyby no, prowokując do tego, żeby usłyszeć, że ono też jest lubiane, że też jest akceptowane i że ktoś się cieszy widząc je.
Natomiast powiem osobiście, bo to jest to, co pani Agnieszka mówi, to niewątpliwie takie przypadki się zdarzają, natomiast ja powiem, że zawsze jestem urzeczony rodzicami osób młodych, mężczyzn, kobiet, chłopców, dziewcząt z zespołem Downa, gdzie widać, że ta osoba nosi w sobie tę chorobę, nawet nie mówię cierpi, bo ich uśmiech na twarzy, ich pogoda ducha sprawia, że mi to słowo nie pasuje, cierpi z tego powodu, czyli nosi w sobie to doświadczenie, ale niesamowicie widzę to na przykład w kościele, jednym czy drugim rodziców, mamy czy tatę, którzy tego swojego syna już dorosłego prowadzą do komunii, kiedy, no wyobrażam sobie, ile to ich kosztowało w wcześniejszym okresie, takie odnajdywanie się w społeczeństwie, które często ma jakieś uprzedzenia, to jest prawda. Myślę, że czy dzisiaj, tak jak drogie panie, jeszcze do was będziemy męczyć jeszcze przez chwilę, później zrobimy przerwę muzyczną i już się zwrócimy do naszych gości, później też nie zapomnimy o Wiolecie. Czy dzisiaj uważacie, patrząc na środowisko i tutaj nasze lokalne i generalnie na nasze polskie społeczeństwo, czy uważacie, że zmienia się postrzeganie osób z niepełnosprawnością mentalną? Czy jeszcze jest dużo bolesnych takich sytuacji, przykładów, które pokazują, że to zbyt wolno się zmienia?
Znaczy zmienia się, ale moim zdaniem właśnie zbyt wolno. Jeszcze jak na to, jak w ogóle się rozwija nasza rzeczywistość współczesna, to jeszcze jest ciągle dużo takich właśnie sygnałów, które pokazują, że ludzie nie akceptują osób upośledzonych umysłowo i to też aż tak drastycznie czasami, że po prostu traktują ich jako inną kategorię, taką gorszą kategorię ludzi. Kiedy tymczasem oni są zupełnie, może my jak pracujemy z takimi osobami, to dla nas jest to zupełnie takie normalne już i tego się to zupełnie nie, właśnie Marcin też się takuje. Tak, nie czujemy w ogóle tej różnicy między nami.
To szczególnie w momencie, kiedy przychodzą do ośrodka chociażby nowe dzieci ze szkół masowych, które w tych, że właśnie szkołach nie były zupełnie akceptowane, przychodzą bardzo lękowe dzieci, które mają bardzo zaniżoną samoocenę i tak naprawdę, kiedy trafiają tutaj i mają możliwość zaistnienia w nowym środowisku, nagle dostają skrzydeł.
Odżywają
się kochane, akceptowane, odżywają, to w ogóle czasami są nie te dzieci.
Ale, czyli przede wszystkim o tej powolnej zmianie, o tym ciągle braku takiej pełnej czy powszechnej akceptacji, mówiąc o tym, drogie panie, macie na myśli sytuację na ulicy, dyskusje, które prowadzicie w środowiskach, no, w różnych miejscach, przy okazji tego, gdy się dowiadują ludzie, z kim pracujecie, czy gdy chodzi o ogólną opinię, którą wyczuwacie w mediach, gdzie tego najbardziej brakuje, tej tolerancji, tej normalności wobec osób, o których dzisiaj mówimy?
Ja myślę, że ta opinia z mediów, tutaj ksiądz powiedział, ale to przekłada się na to, na rzeczywistość też. Ja na przykład tak patrzę na moją rodzinę, jak czasami rozmawiamy i właśnie mówię coś o warsztatach terapii zajęciowej, to nigdy nie mogę ich nauczyć, że to nie są dzieci. Na przykład cały czas jej moja najbliższa rodzina mówi o nich dzieci, kiedy są to osoby, które mają po 40 kilka lat bardzo często, nie? Także to jest taka właśnie, taka zmiana, którą ja nie wiem, ile lat by trzeba było, prawda, żeby to zmienić, że mówi się właśnie o tych osobach, jakby były takie malutkie, niedorozwinięte, prawda? Tymczasem one mają takie same problemy jak my, bardzo często.
Zakochują się.
Właśnie, na przykład.
Prawda? Zaraz będziemy, Marcin już nie może wytrzymać, chciałby coś powiedzieć. Marcin, chwila przerwy jeszcze. Ewentualnie Grzegorzu, przepraszam, Robercie, jest jakieś pytanie, czy...
Pytań nie ma, ale jest pozdrowienie od naszej nowej słuchaczki, która faktycznie jest nową słuchaczką i okazuje się, że jest szczęśliwą mamą swojej 5-miesięcznej córeczki. Myślę, że też naszej kolejnej słuchaczki. Pozdrawiamy serdecznie panią Elżbietę i jej córeczkę. Ale pozostałych pytań nie ma. Zachęcam, zadawajcie nam pytania, zadawajcie nam różnego rodzaju kłopotliwe pytania. Od tego jesteśmy, żeby tutaj pewnego rodzaju kwestie wyjaśnić.
Zostańcie, drodzy Państwo, z nami. Chwila przerwy muzycznej, a potem już pytamy głównych bohaterów dzisiejszej audycji.
Ufam i wiem, że wiesz, co we mnie jest. I nie chcesz słuch moich wielkich obietnic my. Będę sobą przed tobą, w twojej prawdzie pragnę żyć, chodzić z tobą, za tobą, oddany tobie, wierny tobie, widzisz serce me. Będę sobą, przed tobą, w twojej prawdzie pragnę żyć, chodzić z tobą, za tobą, oddany tobie, wierny tobie, widzisz serce me. We'll be right back.
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Co prawda nie trafię w piosenkę, która właśnie była, ale kiedyś taki zespół rockowy Lady Punk śpiewał Tacy sami, a ściana między nami. Dla wszystkich tych, którzy przed chwilą włączyli odbiorniki radiowe, mówimy dzisiaj o tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych. I popatrzcie, moi drodzy słuchacze, mijamy ich codziennie na ulicach, spoglądamy niekiedy z jakim trudem zmagają się z codziennym życiem. I czy zastanawialiście się kiedyś, czy i jak tolerujecie obecność niepełnosprawnych w naszym życiu? Jak z tą tolerancją jest? Wasze wszystkie opinie, pytania proszę kierujcie do nas. Numer gadu 308-6701, SMS 509-056-590. Przedstawiając naszych gości w studio, wymieniłem Marcina i Grzegorza. Marcin i Grzegorz to naprawdę dwaj sympatyczni panowie. Cały czas się uśmiechają. Marcin i Grzegorz mają zespół Downa. I dla naszych słuchaczy może się to wydać dosyć pospolite, ale ja tak na wszelki wypadek jeszcze wytłumaczę, o co z tym chodzi. Otóż zespół Downa jest to choroba genetyczna, polegająca na tym, że człowiek w swoich parach chromosomów ma taki jeden chromosom ponad program w 21 parze. Czyli w 20 parze mają nie dwa, a trzy chromosomy. I to jest wszystko. Z powodu tej liczby, 21 para i trzeci chromosom, obchodzony jest też Międzynarodowy Dzień właśnie chorych na zespół Downa, właśnie 21 marca. 3.21, czyli 21 para, trzeci chromosom. Ten zespół Downa został wykryty bodajże 52 lata temu.
Świetnie, imponujesz mi wiedzą, Robercie, tym bardziej, że mówisz to bez kartki, w sposób swobodny. Wiedziałeś to dużo wcześniej niż specjalnie do dzisiejszej audycji.
Tak.
Śmiało, no widzisz, mnie starego możesz uczyć.
Myślę, że teraz możemy odpytać spokojnie naszych gości. Tutaj Marcin aż wyrywa się do odpowiedzi.
Tak, nie może usiedzieć. Marcin, powiedz naszym słuchaczom, ile masz lat?
Ja jestem 42.
42 lata. 32. 32 lata. Już myślałem, że jesteś moim rówieśnikiem, ale młodszy o wiele. Z wyglądu młodszy, zapewniam was, słuchacze. Marcin, i dzisiaj, tak jak powiedziałem, tutaj przedstawiłem ciebie na początku, jesteś w warsztatach terapii zajęciowej. Tam się uczysz, tam masz wspaniałych wychowawców, jak tutaj pani Joanna. Wcześniej pani Agnieszka również ciebie uczyła. Powiedz, co tam robicie na tych warsztatach? Tak, jak spędzacie dzień?
A mój dzień, ja zapracuję dzisiaj, jak byłem pejeski tam, i tam byłem tam z piecekiem, i ja pracowałem, i tu dużo ludzie, osiągów, dużo.
Marcin pracował tam, tak?
Tam.
Rysunki, tak? Rysowałeś, tam. Co rysowałeś przede wszystkim? Co lubisz rysować?
I jakby szyć, lubię.
Lubisz szyć?
Szyć tak? Nawet. I tak, umiesz coś uszyć.
Tak, nie schodź tam z panią. Mhm.
Razem z panią.
Tak, panią nie schodź.
Panią Agnieszką.
Mhm. Martin, powiedz, co lubisz malować. Bo ty lubisz malować coś bardzo. No.
Ja chciałem pozdrowić pana Myka.
Chciałem pozdrowić.
I panią Agnieszkę, i panią Ewi. Tutaj panie pracują u nas. W warsztatach.
Pozdrawiam te panie, które pracują na warsztatach.
A no niesamowicie, jesteś wdzięczny im, że tobie pomagają, że z tobą są tam.
Tak, tak.
Świetnie, lubisz ich, prawda?
Ja lubię. Panie, ja mam dziecko małe, już lat, 30 lat. My powiem, mamy ślub.
Powiedz, Marcinku, co ty lubisz malować na warsztatach? Co głównie malujesz?
Ja maluję dzisiaj. Ja mówię jesień złotą.
Jesień złotą. A jakie zwierzątka?
Robię choinki robię. Patrzę, ja wzięłem.
W jaki sposób choinki? Z papieru czy?
Tym sisek.
Szyszek. Świetnie. Marcin, sam chodzisz do szkoły, czy ktoś cię zawozi do warsztatów?
Wyobraźmy mi teraz mama, A później objęła się mnie tata.
Świetnie. Czyli rodzice są z tobą. Tak. Jakie, Marcin, powiedz nam, jakie masz marzenia? Kim byś chciał w życiu być? Albo co chciałbyś zobaczyć? Co chciałbyś osiągnąć? Jakie są twoje marzenia?
Ja mam marzenie być policją.
Być policjantem chciałbyś?
Tak.
A dlaczego uważasz, że to jest dobre być policjantem? Dlaczego uważasz, że lubiłbyś to robić?
Ja lubię pomagać moją Aniu, moją Słomą, tam w mordach. Ja tym pomagać.
Bo Ania jest policjantką i on też chce być.
Kim jest Ania?
Ania moja jest moja patronką. Wyjeździe.
Patronką, tak?
Nie, Ania jest naszą wolontariuszką.
Wolontariuszką, no.
I Ania jest faktycznie policjantką, Wioletta?
Jest w szkole policyjnej, to jest jasne. Dokładnie moja siostra.
Rodzona.
Tak.
Aha, i Marcin, chciałbyś też być policjantem, takie żeby tanie. Pomagać ludziom.
Tak.
Jest, masz dobrą duszę, szlachetnego człowieka. Wioletta, opowiadałeś też, czy zapraszając, pytając ciebie, kogo byś zaprosiła do studia, powiedziałeś, że koniecznie musimy poznać Grzegorza. Grzegorza, który bardzo lubi mówić o Panu Bogu. To ciebie bardzo urzekło, Wioletta, w opowiadaniach.
Tak, bardzo. Jest też taki ksiądz, mimo że prawie bez Boga. Nie może prawo księstwu i nie może pić alkoholowo, nie może pić wiele, takie alkoholowe, takie są, nie może pić taki alkohol.
Nie można pić alkoholu?
Nie, już wiem. I taki towarzyszy zmienia się, zdarza się, trudno coś żyć. I to jak sposób coś
wierzyć? Trudno żyć, jak się pije alkohol, ale Grzesiu, powiemy o tym.
Damy skończyć.
Daj mi skończyć. No właśnie. Mów, Grzegorz.
Jest taka, była taka Jarusza trochę. Była tak. Rzeczy nie rożą. Rożą się, manie są takie, że w pradziech tam chodzi, plusiatach, zajęciach. Tam chodzę, mówię, że tak obrazy, jedzę do sobą, przyjdzie, superta i to zrobi.
I ty, Grzegorz, malujesz też.
Tak.
Bardzo lubisz malować i tu pani i Wioletta inni mówią, że bardzo ładnie malujesz. Co najczęściej malujesz?
Na kłótnie robię.
Na płótnie.
Na płótnie malujesz. A tak, jakie tematy? Co malujesz?
To jest takie harpą.
Farbą takie,
a, aha, jasne. Słuchaj, Grzegorz, Marcin, wy też chodzicie do kościoła, prawda?
Tak.
I co najbardziej lubicie w kościele?
Modlę
się cały czas. Modlę się wszystkich chorych ludzi. I tam moje postawy, Robek, mój osiad smał.
Ze zmarłych.
Romek z warsztatów zmarłych.
Smał.
Romek. Aha.
Smał. Moich warsztatów smał 7 lat. Wojka, ojciec smał. Macina też smał, ojciec. Trzeba teraz pomagać. Co to jest
smał? Trzeba się pomóc.
Jak myślisz, Marcin, gdzie teraz jest Romek?
W niebie.
Wierzysz, że jest w niebie. A skąd wiesz, że jest niebo?
Niebo jest tam, jest Bóg takim.
Tak, kto ci powiedział, że jest niebo? Gdzie się tego nauczyłeś, że jest niebo? Od mamy, w kościele?
Ja mówiłem tym księdzem takim, moim tam, ach, tak, tam w Caritasie.
Masz księdza nawet znajomego w Caritasie?
Tak.
Świetnie. No właśnie, słuchajcie, może Wioletta nam troszkę tutaj też, chyba że wy sami chcecie powiedzieć dużo, ile osób jest na takich warsztatach zajęciowych, tu też pani Anna na tym
momencie. Warsztatach jest 30 osób, tak?
30 osób, czy codziennie one przychodzą, warsztaty zajęciowe Caritasu. Czy to są jedyne warsztaty zajęciowe dla osób takich jak nasi goście w Siedlcach?
Znaczy w samych Siedlcach jest jeszcze warsztat w Skurcu i są jeszcze środowiskowe domy samopomocy.
W jak w Skurcu, to nie w Siedlcach, pod Siedlcami, a w Siedlcach w mieście?
W Siedlcach w mieście warsztaty jedne.
Tylko?
Terapii czyli, zajęciowej, tak.
Czyli gdyby Caritas tego nie robił, to by tego nie było?
No tak.
I dopóki Caritas tego nie otworzył, to nie było czegoś takiego?
Nie było. Jasne.
W jaki sposób są tutaj, jak Marcin Grzegorz, osoby kwalifikowane, by tam chodzić? Każdy, kto poprosi o to, złoży podanie, no bo przecież liczba miejsc też jest ograniczona. chyba.
Czy w warsztatach w ogóle są osoby z powiatu też, nie tylko z miasta.
Jasne.
Także trzeba złożyć takie podanie z orzeczeniem właśnie o niepełnosprawności. Z tym, że no, nie wiem jak teraz jest z miejscami, ale był taki czas, że było bardzo ciężko się dostać. Teraz jak powstał warsztat w Skurcu, to jest troszeczkę lepiej pod tym względem.
I rozumiem, że to jest nieodpłatne, tak?
Nieodpłatne.
No, jasne.
Ja pan pas. Jest Ania. Jest pani miła. Tutaj.
Pani jest miła?
Pani Joanna.
Pani Joanna miła. Tutaj jest taki są ludzie, co mają jedzą tam obiady. Tam,
macie też obiady, możecie też zjeść.
Damy dole, co za brudny. Ludzie, nie chodzą do Kosowa. Tam tym coś zrobić.
Są biedni ludzie, którzy nie chodzą do Kosowa.
A przychodzą na jedzenie.
Trzeba
z tym zrobić.
Trzeba im
jakoś powiedzieć o tym, wiesz, Marcin. Może nie ty, może ktoś inny, ale to jest niesamowite, że ty widzisz ten problem, że są biedni ludzie, którzy potrzebują jedzenia, nie potrzebują Boga. A tymczasem, no, co z tego, że pełny żołądek, jak człowiek nie ma pełnej duszy i serca. Grzegorz, Marcin, pozwól, że jeszcze spytamy Damiana, bo już jest tu z nami dobrych 50-40 minut, a jeszcze nie odezwał się słowem. Damian, znam ciebie osobiście od chyba przynajmniej 2-3 lat, ponieważ jesteś, i to może niektórych słuchaczy, stałych naszych słuchaczy zdziwi, jesteś w akademickiej grupie ewangelizacyjnej. Mało tego, już się zdarzyło, że mówiłeś świadectwa swojego spotkania z Jezusem. Damian, zanim do tego dojdziemy, zacznijmy od początku. Jak to się stało, że trafiłeś do ośrodka, do szkolno-wychowawczego, bo w przeciwieństwie naszych gości Marcina i Grzegorza, którzy urodzili się z zespołem Downa, ty masz rozpoznane upośledzenie w stopniu lekkim i w dzieciństwie byłeś jak wszystkie inne dzieci. Jak to się stało, że przeniesiono cię do innej szkoły?
Proszę sędzia, sam powiedział sobie wszystkiego.
Aha, coś, że Marcin sobie przypomniał. Grzegorz.
Bardzo
taki jestem z tego dawna, rodziłem się rokiem.
Grześ mówi, że urodził się z Downem.
Tak.
Jest taki Bóg, trzeba sobie szokować, duchowe. Takie są. Trzeba ufać Panu Bogu. Trzeba
ufać Panu Bogu, tak. Mając tę chorobę. To jest niesamowite, co mówisz, bo ludzie zdrowi nie potrafią ufać Panu Bogu. I dziękuję ci za to, że dzisiaj to mówisz. Grzegorzu, poczekaj na chwilkę. Poprosimy teraz Damiana.
Mam wadę mowy i miałam trudności z nauką. Miałam problem z nauką i nie dawałam rady to
w szkole podstawowej uczyć się,
to skierowali mnie do szkoły specjalnej i chodziłem do szkoły specjalnej.
Tak. Pierwsze 2 lata byłeś w szkole podstawowej, ale to było dla ciebie trudne i tak jak mówiliśmy przed programem, w 3 klasie, tak, już trafiłeś do szkoły specjalnej. Czy to było dla ciebie przykre, czy jak się okazało, to było dla ciebie wybawieniem? Poczułeś się, że wreszcie jest coś, co dajesz radę. Jakbyś pamiętasz ten moment? Ucieszyłeś się z tego powodu, albo dzisiaj się cieszysz, że trafiłeś do szkoły specjalnej? Ułatwiło ci to naukę? Jak myślisz?
Ułatwiło mi, a wolałam być w szkole... Wolałam inaczej być, że w szkole być... W szkole normalnej właśnie.
Tak, ale jesteś świadomy, że gdybyś był w tej szkole, jak to nazywasz, normalnej, mógłbyś mieć dalej kłopoty i być zawsze nie tylko na końcu, ale nawet nie zdawać do następnej klasy. Tak się ułożyło, nie? A tak, nie tylko, że skończyłeś podstawową szkołę, to pochwal się, masz zdobyty zawód. Kim jesteś?
Kucharz małej gastronomii.
Kucharz małej gastronomii, proszę bardzo, czyli nie tylko kanapeczki, ale poważniejsze rzeczy, prawda? I skończyłeś kiedy to? Kiedy zostałeś kucharzem? Kiedy zdobyłeś dyplom czy lednika?
Skończyłem w roku 2007.
I co dalej? Zrobiłeś staż?
Staż jako kucharz w Mostu Stalu na stołówce.
Tak? Czyli przyjęto cię bez problemu, 6 miesięcy pracowałeś.
W 2009.
Nie przypaliłeś nic?
Jeszcze tylko byłem... Tylko pomagałem i jeszcze byłem na obieraku.
Jasne. I co? Skończyłeś staż... i dalej jak z pracą?
2011 tylko pracowałem w ZUS-ie na pół roku, na pół tabu, jako sprzątacz.
Jako sprzątacz. Natomiast w swoim zawodzie nie możesz znaleźć pracy.
W swoim zawodzie nie mogę znaleźć pracy.
Jak myślisz, dlaczego? Bo szukasz tej pracy.
Szukam.
Mnie prosiłeś, innych prosisz o pomoc w znalezieniu. My z tobie dajemy różnego rodzaju telefony, gdzie tylko ofertę znajdujemy. I co? Kiedy dzwonisz albo idziesz, co mówią pracodawcy?
Że zadzwonimy.
Mówią to do wielu, ale czy domyślasz się, dlaczego ciebie nie chcą przyjąć?
Może z wadą mowy, albo...
No właśnie, rozmawialiśmy trochę na ten temat z panią Agnieszką, która ma doświadczenie tego losu osób takich jak Damian, które fizycznie są pełnowartościowe, potrafią wszystko zrobić, co potrzeba, a jednak pracodawcy...
Boją się zatrudniać te osoby. I stąd lęk, podejrzewam, że spowodowany między innymi tym, że myślą, iż sobie nie poradzą w wykonywaniu danego zawodu. A tak naprawdę mamy informacje od wielu osób, wielu naszych absolwentów, którym naprawdę się fajnie ułożyło życie, którzy znaleźli tą pracę i pracodawcy są zadowoleni i oni też są szczęśliwi.
Słuchając pani Agnieszki i patrząc na ciebie, Damian, sobie usmysłowiłem, że być może ta audycja będzie dla ciebie szansą, a przynajmniej staje się szansą, że ktoś, kto Ciebie słucha, być może znajdzie dla Ciebie jakąś propozycję pracy. Nie miałem takiej intencji zapraszając Ciebie do studia, a może tak się stać. I ja powiem szczerze, mam taką nadzieję, dlatego że mogę poświadczyć, znając Ciebie prawie 3 lata, że fizycznie jesteś sprawny i o co Cię poproszę, jesteś w naszej akademickiej grupie ewangelizacyjnej i nie tylko, że fizycznie, gdy tylko potrzeba coś przygotować, jakieś spotkanie, czy to w kościele, czy na sali, czy wieczór chwały, jesteś pierwszy do pracy i się żadnej pracy nie boisz i potrafisz, wykonujesz wszystkie zadania w sposób sumienny, odpowiedzialny, jeszcze nigdy nie zawaliłeś. Mało tego, dzisiaj na audycję przyszedłeś godzinę 50 minut wcześniej, tak się przejmujesz i zawsze jak Cię o coś proszę, jesteś pół godzinę wcześniej, tak przeżywasz to, że ktoś tobie ufa. To jest cnota, to jest zaleta, Damian. I ty się wstydzisz, kręcisz głową, ale bo jesteś skromnym człowiekiem. Ale wybacz, tak, już się nie denerwuj się.
Zaczerwienił się chłopaczyna.
Tak, Damian, to jest po prostu twoja cnota i zaleta. A mówię to też po to, jeśli potencjalny jakiś pracodawca potrzebowałby kogoś takiego jak ty, to jesteś. Tym bardziej, że nie tylko gdy chodzi o fizyczne prace jesteś tutaj niezawodny, to mało tego, bardzo mnie urzeka twój świat uczuć. Jeśli się odważysz dzisiaj, w tym momencie, dla słuchaczy, powiedzieć świadectwo, dlaczego trafiłeś do tej grupy, co, albo inaczej, co ci dała ta grupa ewangelizacyjna, do której trafiłeś, jak odkryłeś dzięki niej bardziej Pana Boga, czy zechcesz odważyć się powiedzieć jak swoje świadectwo? O tym, że pochodziłeś z rodziny, gdzie był moment, gdzie nie doświadczyłeś miłości. Dasz radę? Damian, mówiłeś to zawsze chętnie. Przed wieloma ludźmi. Kiedyś się upominałeś na Wieczerze Chwały, gdzie jest 500 osób, żeby o tym powiedzieć. Ja ci powiedziałem, może jeszcze nie. I jeszcze czekasz. A tu możesz już. Więcej niż 500 osób cię słucha. Śmiało, Damian, wiesz o czym myślę? O tym, co mówiłeś, jak odkryłeś, że Bóg jest Ojcem. Śmiało.
Ja i tak nie chodziłem do kościoła, że nie wierzyłem, a później uwierzyłem, że jest Bóg w grze. A także jeszcze Darek mi powiedział o grupie.
Nasz kolega, przyjaciel, który jest w tej grupie, on ci powiedział, że istnieje grupa, a ty do tego czasu nie chodziłeś do kościoła, przyznajesz się.
No.
Dla ciebie Pan Bóg nie był nikim ważnym. Żyłeś w swoim świecie i trafiłeś do grupy i co zrozumiałeś?
Tylko na początku dawno temu nie chodziłem o się.
Tak, tak. I zacząłeś przychodzić. I co zrozumiałeś? Twoje największe odkrycie. Pamiętasz, mówiłeś o tym, jak odkryłeś miłość Boga Ojca, bo od swojego taty tego nie doznałeś. Dlaczego nie doznałeś tego?
Bo mój tata nie dorożył mieć jakieś dziecko i nie mieszkał z nami. Po prostu nie wychowałam się i szukałam między ludźmi i w grupie ojca właśnie.
I gdzie go znalazłeś? W tej grupie?
Znalazłem u Darka, także u Częsta Tomasza.
Akceptację, miłość, tego, że cię się traktuje normalnie, a nie, ani nie wyjątkowo. Ja cię potrafię czasami skarcić, jak mi się kręcisz na tym, jak jesteś za bardzo pobudzony. Traktuję cię na równi z wszystkimi. Ani nie masz lepiej, ani gorzej. Po prostu jesteś tak, jak wszystkich traktuję, poważnych, dorosłych ludzi. Na szczęście to się zdarza bardzo rzadko, bo jesteś człowiekiem, kiedy trzeba poważnym, kiedy trzeba wesołym. I mam nadzieję, że twoja wypowiedź, ale przede wszystkim to, co mówię o tobie i co sam mówisz o sobie, być może dzisiaj będzie przyczynkiem do tego, że ktoś słuchający audycji poradzi ci, czy da nam znać, może nawet napisać teraz SMS, czy znacie kogoś, kto miałby pracę dla Damiana w funkcji kucharza, pomocnika kucharza. Damian ma kwalifikacje uznane przez dyplom państwowy jako kucharza i może w mojej gastronomii pracować. Przypomnij numer SMS-u, bo może ktoś się włączył i idziemy dalej. I tobie oddaję głos, Robercie.
Włączali się. Właśnie nam napisał Bartek, ale zanim Bartka przeczytam wiadomość, to najpierw podam rzeczywiście innym słuchaczom nasze numery. 509 056 590 to jest numer naszej bramki SMS-owej, numer gadu-gadu to 308 6701. Jeżeli chodzi o Damiana, mogę powiedzieć o nim to samo, ponieważ znam go już ponad rok i zawsze mi zaskakiwał swoją sumiennością w każdej pracy, którą wykonywał. A tak nadmieniając do tematu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, była przecież taka piękna akcja niepełnosprawni, pełnosprawni w pracy. Gdzie się to podziało? Mówiliśmy o warsztatach terapii zajęciowej. I tak mi się nasunęło na myśl, że dobrym sposobem właśnie dla zapobiegania nietolerancji byłyby takie warsztaty dla osób w pełni sprawnych. Ponieważ najlepszą... powiem taki cytat. Solidarność społeczna jest możliwa, o ile nauczymy się dostrzegać przede wszystkim człowieka w osobie niepełnosprawnej. Jest to cytat Jana Pawła II. I wydaje mi się, że jak najbardziej odpowiedni do tego, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli osoby w pełni sprawne nauczą się akceptować osoby niepełnosprawne jako osoby równe im, tutaj mam jeszcze jeden cytat, no to za chwilę, to myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze do sukcesu w naszej tolerancji.
To jest bardzo ciekawy postulat, Robercie, który postawiłeś, warsztat terapii zajęciowej dla osób pełnosprawnych, po to, by rozumieć bardziej osoby niepełnosprawne. Myślę, że wolontariat jest jakąś formą takich warsztatów, pracy z takimi ludźmi i samemu przeżywania tego, co czują ci ludzie, przynajmniej po części.
Musimy się uczyć tolerancji, ponieważ brak tolerancji prowadzi do dyskryminacji.
Najlepiej tolerancji w sposób praktyczny, a nie teoretyczny w szkołach, chociaż one powinny zaczynać tę edukację.
No właśnie, z tą tolerancją w szkołach różnie też bywa. Dzieci od pierwszych klas powinny być uczone o tym, że jeżeli jest osoba, która w jakiś sposób odbiega od przyjętych norm osoby zdrowej, czyli jest po prostu z jakimiś schorzeniami, czy to ruchowymi, czy umysłowymi, nie powinna być traktowana jako osoba drugiej kategorii. Powinna być od razu przez nauczycieli, pedagogów pokazywana jako osoba równa im.
No więc o tej edukacji do tolerancji, o edukacyjnej formie uczenia tolerancji, którą spełniają wolontariackie stowarzyszenia, działania, o jeszcze innych problemach, które dotyczą dzisiejszego tematu, będziemy mówili po chwili przerwy muzycznej, jak również oddamy Państwu głos, jeśli Robert ma ciekawe Państwa wypowiedzi i pytania.
Mam ciekawą, tak.
Jeśli chcesz widzieć więcej od siebie,
Co jest ważne?
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Mam wiadomość od naszego słuchacza. Myślę, że jest to Bartek, ponieważ podpisał się jako Bart. Otóż, czy tylko współczuć sprawnym inaczej? Były przecież takie kultury, które porzucały osoby chore na pastwę losu. Ja nie potrafię porozumiewać się nawet z takimi osobami. Bartku. No to myślę, że na takie pytanie odpowiedzi nasz gość Viola. Viola jest osobą, która porozumiewa się z osobami niepełnosprawnymi naprawdę w cudowny sposób. Myślę, że mógłbyś się od niej uczyć. Myślę, że wiele z nas mogłoby się uczyć kontaktu z osobami niepełnosprawnymi właśnie od Violi. Violu, jesteś członkinią, jesteś wolontariuszką w naszym siedleckim KSN-ie. Co to jest KSN? Co to jest wolontariat? Proszę powiedz nam, jesteśmy ciekawi.
Zgadza się. Przygoda moja zaczęła się tak naprawdę od tego, 4 lata temu, jak ruszyłam na pierwszą pielgrzymkę niepełnosprawnych. No i tak później był plener wakacyjny.
A co to jest plener?
To jest, wyjeżdżamy na 2 tygodnie. Jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę. Każdy wolontariusz ma
podopiecznego.
Podopiecznego, tak, opiekuje się. No i spędzamy fajnie czas. Ostatnio 2 lata temu byliśmy w Spale. W tym roku w wakacje byliśmy w Jabłonowcu. Tak, Grzesiu? Tak. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że to nie jest tak, że ja to robię dla siebie. Oni mi dają tyle radości, tyle dobra, tyle serca, tyle szczęścia, że ja tak naprawdę przez te 2 tygodnie dostałam tego taki pakiet, że przez moje całe życie to...
I co robisz konkretnie na takich plenerach, czy też tutaj w warsztatach terapii zajęciowej, oprócz tego, że jesteś z nimi? Na czym polega twoje towarzyszenie?
To jest tak, że zajęcia mamy w środy, no niestety teraz środy i piątki, bo mamy tylko garstkę wolontariuszy, bardzo mało i nie dajemy sobie po prostu rady. To jest tak, ja na przykład chodzę do takiej pani niepełnosprawnej, pomagam jej, robię zakupy,
fizycznie
sprzątam, fizycznie niepełnosprawnej. Sprzątam jej, jak mnie poprosi, to tam takie drobiazgi właśnie robię. Zajęcia mamy w środę teatralne i muzyczne. Teraz przygotowujemy jasełka. W sobotę nie. Właśnie w piątki zajęcia plastyczne. wcześniej były tak naprawdę od poniedziałku do piątku zajęcia, ale teraz w związku z tym, że nie mamy wolontariuszy, to jest takie ograniczenie. Są też spotkania, na które zapraszam w każdą ostatnią niedzielę miesiąca i drugą niedzielę miesiąca w KSN-ie. AK biuro nasze mieści się na ulicy Kilińskiego 13 przez 11. Prezesem jest właśnie Dariusz Samborski.
Violeta, dlaczego to robisz? Jest wiele różnych form. Dlaczego wybrałaś taką formę wolontariatu i czy się nie bałaś? Co ciebie do tego skłoniło? Kontakt wcześniejszy? Czy
to znaczy kontaktu nie miałam wcześniej. To jest
nie miałaś nikogo w rodzinie, kto
nie,
taki?
Nie. Często właśnie koleżanki pytają mnie z roku, jak ty to robisz? Czy nie boisz się tych ludzi? Jak ty przebywasz? Ja bym tak nie mogła, ja bym się bała, prawda? A ja po prostu jestem tak w nich zakochana, że ja po prostu myślę tylko, kiedy najbliższe wakacje będą i kiedy się z nimi spotkam, a jak już jest słyszę, że jest plener, to tylko pytam, czy jej będzie Grześ i Marcin.
Pytanie o to, nie boisz się. A co? Można się bać? Grzesiek czy Marcin potrafił się zdenerwować? Krzyczeć
na
ciebie?
O nie. Oni są tacy spokojni, tacy kochani. Po prostu ja tu tutaj Grzesia to za rękę trzymam, bo ja to tak czuję się spokojniej, jak on mnie za rękę trzyma, bo po prostu oni, taka po prostu z nich płynie taka miłość, taki spokój, te ich serca są takie otwarte, że ja po prostu przy nich się czuję tak dobrze, że chcę z nimi przebywać. Jak najczęściej z nimi. Oni mnie uczą tej miłości do bliźniego, do drugiego człowieka.
Od razu sobie pomyślałem, że te chłopaki nie mają się z czego spowiadać, jak się nie denerwują. A swoją drogą, skoro tak pomyślałem, byliście u pierwszej komunii, prawda?
Oczywiście.
Ja byłem w komunii, byłem.
Jasne.
Z ministrantami.
Jasne. Gdzie są ministrantami?
Jak mamy te plenery, prawda? Oni służą do mszy.
Macie kapelana, macie duszpasterza, który towarzyszy.
Tak. Jak się nasz ksiądz nazywa? Grzesiu, powiedz. Ksiądz Jarek?
Grzelak.
Tak.
Ksiądz Jarek Grzelak, oczywiście znany. Myślę, nieraz Państwo mieli okazję usłyszeć to nazwisko właśnie przy okazji pracy z niepełnosprawnymi. Świetnie, czyli macie zapewnioną nie tylko opiekę tutaj, gdy chodzi o takie ruchowe zajęcia, gdy chodzi o artystyczne, to również duchowe. Również macie księdza.
Tak, właśnie na ostatnim plenerze to tak wpadł mi do głowy taki pomysł. Namówiłam ich wszystkich, żeby poszli do spowiedzi, do księdza Jarka. I w kolejce każdy do spowiedzi, tak? Tacy chętni.
Ale Marcin pojedynczo. Pojedynczo do spowiedzi, nie po dwóch.
Nie, nie.
Jak wszyscy, jak każdy, obowiązkowo. Violeta, czego się nauczyłaś tak... Jeśli potrafisz tak od razu to sformułować, co ci daje to, ten kontakt? Mówiłaś ogólnie, że cię to ubogaca, a jakieś jeszcze konkretniej? W perspektywie tego, że będziesz kiedyś, prawdopodobnie wyjdziesz za mąż, czego ci życzymy, jeśli to jest twoje powołanie, że będziesz miała swoje dzieci. Jak myślisz, jakich cech najwięcej od nich się nauczyłaś? Wypracowałeś sobie jakie cnoty dzięki Marcinowi, Krzysiowi i innym ich kolegom, koleżankom z warsztatów?
Przede wszystkim uczę się od nich relacji z drugim człowiekiem. Ja po prostu jak przybywam z moimi ludźmi na co dzień, to jest tak, że denerwuję się, jestem zła.
Stresujesz się z różnego powodu.
A przy nich to taki spokój czuję. Tak, wiem, że mogę się od nich dużo nauczyć. I to nie jest tak, że ja im pomagam. Tak naprawdę czuję, że oni więcej dają mi niż ja im. Może to jest trochę egoistyczne, ale często powtarzam, że ja tak naprawdę pomagasz. No, pomagam, tak, ale ja uważam, że oni mi dają więcej niż ja daję im.
Uciekł mi teraz tytuł jednego z przepięknych filmów, które przed laty oglądałem. Filmu pokazującego właśnie świat osób takich jak wy, Grzegorzu i Marcinie. Może panie pamiętacie, ale niesamowicie pokazywał świat głębi uczuć takich osób. Też zakochania takiego człowieka. No, Marcin się uśmiecha. Wiesz, co to jest zakochanie, Marcin?
Tak.
Zdarzyło ci się zakochać.
Tak. Ja kochałem cię. I ja, no. Tynka wie, ja. Matej, ja.
Violeta, dlaczego każesz mu milczeć?
Bo mówi, ale, że się we mnie zakochał.
A Violecie, a dlatego? Ale wiesz co, gdyby słuchacze widzieli oczy w tym momencie Marcina, jak spojrzał w niebo gdzieś tam w dal, ten... przestrzeń i się rozmarzył.
Tego to... kota ze Szreka takie oczy.
No tak.
A mój, moja, ona żyliła się już tym Tomkiem.
Ożeniła się z Tomkiem?
Moim, Piotrem.
Wyszło za mąż.
Za mąż, i dzielcy ma.
Ale o tym mowa? O bracie, tak. Dobrze. Myśmy jeszcze w czasie tutaj, poza anteną, mówili o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Ciągle wracamy do tematu tolerancja. Akurat obok mnie siedzi pani Agnieszka i tak zaczęliśmy rozmawiać o tym, że... Na podwórku często w środowisku rówieśniczym widać braki w wychowaniu ku tolerancji, bo pani Agnieszka zauważyła, że właściwie takie osoby jak Marcin Grzegorz, które przecież na co dzień mieszkają normalnie w blokach, w domach, wychodzą na podwórka do parków zabaw, jeżeli mają przyjaciół, to w sobie podobnych, którzy przeżywają podobną chorobę, również się urodzili z zespołem Downa. Jak to jest?
Dzieci tak naprawdę to spotykają się poza zajęciami w szkole, właśnie ze swoimi koleżankami, kolegami, właśnie ze szkoły, natomiast ich pełnosprawni rówieśnicy, tak jak gdyby dla nich po prostu nie istnieli.
O czym to świadczy pani Agnieszka?
No, świadczy to na pewno o tym, że nadal jesteśmy bardzo zamknięci na osoby niepełnosprawne, i że nadal izolujemy je od siebie, że nadal boimy się i nie wychodzimy naprzeciw.
Boimy tak naprawdę... się. Boimy się, przecież tu jest, ma pani zapewne na myśli, bo mi przychodzą na myśl przede wszystkim rodzice, którzy widzą, że dziecko ich sąsiadów jest taki, jaki jest. To przecież widać też po fizjonomii, po buzi, po umiejętności, czy braku pełnosprawności fizycznej, czy innym sposobie poruszania się. I co? Lęk przed tym, że taki Marcin, który miał 10-12 lat, może zrobić krzywdę komuś? Przecież to jest zupełnie nieuzasadnione.
Nie, ja myślę, że jest to bardziej lęk spowodowany po prostu zwyczajnie niewiedzą, nieznajomością takiego właśnie dziecka, jego osobowości. I myślę, że generalnie przede wszystkim właśnie o to chodzi. Bo tak naprawdę wystarczy niewielki kontakt, żeby zobaczyć serce takiego dziecka.
I oczywiście można tutaj się odwołać do tego, no, jakiegoś braku w tym względzie, o temacie niszowym w mediach, który nie jest to temat podejmowany zbyt często, albo tylko w jakichś programach talk show, gdzie też często intencja tak, w takich programach czasami jest zwykle postawiona na sensację, nie na rzeczywiste dobro takich osób, a poza tym i chyba dużo bardziej kwestia podejmowania tych tematów w szkole, na zajęciach, czy wychowawczych, czy na zajęciach.
Tak, jeszcze... my generalnie chyba inności się po prostu boimy.
W szkole jest jeszcze taki problem. Ja obserwuję w gimnazjach, jak prowadzę warsztaty, że dzieci upośledzone umysłowo, które są w szkołach masowych...
Czyli w takich klasach integracyjnych.
Tak, nawet nie, to nawet w szkole normalnie tak? masowej teraz mogą być. Są na przykład wykorzystywane przez rówieśników i bardzo źle traktowane na zasadzie, że zrób coś głupiego. Na przykład w gimnazjum to jest taki wiek i są gdzieś tam wysyłane. Te dzieci robią z siebie bardzo często błaznów, bo tego nie rozumieją, prawda?
A to są prostolinijni.
Tak. Dokładnie. I właśnie to jest, myślę, że też bardzo duży problem. Że, a jak się z nimi przyjaźnią, bo na przykład cała klasa lubi taką osobę i chętnie się z nią przyjaźni, no to właśnie dzieje się tak, że najczęściej jest wykorzystywana i to jest bardzo smutne. Myślę, że to też taka potrzeba nam właśnie takiej świadomości, jakichś właśnie warsztatów dla dzieci takich antydyskryminacyjnych, coś takiego, żeby one po prostu widziały, że to jest choroba, prawda? Żeby
tak.
to nazwać.
Są próby pewnych środowisk przeuczania dzieci, by nie widziały różnicy w pocowaniu chłopczyka czy dziewczynki, w zachowaniach seksualnych, które są dzisiaj ciągle jakimiś zboczeniami, a tymczasem nie poświęca się miejsce wystarczająco czasu na postawy, na zachowania, które są jak najbardziej podstawowe, elementarne, dotyczące humanitarne w znaczeniu traktowania człowieka jak człowieka, sobie równego w godności.
Bardzo
Robert,
ważny jest
pytania,
temat.
czy ewentualne interwencje?
Interweniuję jak najbardziej. Bardzo ważne są pytania dotyczące tolerancji w szkołach. Właśnie też poruszałem wcześniej. Co do filmu, to myślę, że księdzu chodzi o film Lights Go On, czyli Dzień za dniem, gdzie taki sympatyczny nastolatek Corky Thatcher idzie do liceum, a jest właśnie chłopcem, który choruje na zespół Downa, i idzie do szkoły średniej. I serial trwał bodajże 5 lat, można go było oglądać na antenie jednej z polskich telewizji pod tytułem Dzień za dniem. Jeśli ktoś będzie chciał, to polecam. Może to chodzi o to.
Nie, już sobie przypominam, że a 6 czy 7 dnia Bóg stworzył Jerzego. Ja znam akurat tłumaczę na żywo z wersji z tytułu francuskiego, bo po francusku to oglądałem. Nie widziałem tego w Polsce, nie wiem jaki jest polski tytuł. Wiem, że tytuł był taki, aż 6 albo 7 dnia Bóg stworzył George'a, Jerzego. Więc to jest jeszcze inny film. Pewnie sobie nasi słuchacze, jeśli zechcą, wyszukają.
Mamy pozdrowienia.
O ile polski tytuł jest taki sam.
Mamy pozdrowienia od pani Zofii, która pozdrawia wszystkich w studio, a szczególnie Grzegorza, Marcina i Damiana.
Pani Zosia, znacie? Wiecie kto?
Tak.
Świetnie. Też ją pozdrawiacie?
Tak, proszę.
Która pisze, że jest pod ogromnym wrażeniem głębi uczuciowej, bo niepełnosprawności uczuciowej nie widać u pozornie zdrowych ludzi, a jest ona bardziej uciążliwa od niepełnosprawności intelektualnej. Mamy też pozdrowienia dla KSN-owiczów w studio, czyli dla ciebie, Wiolu, od muzycznej z KSN-u. Więc przekazuję.
Dziękuję.
Robert, czekamy.
Ja mam taką refleksję, którą kiedyś usłyszałem z ust, jeszcze chciałem się podzielić rozmową, którą przeprowadziłem przed audycją. Refleksja jest taka. Najtrudniej jest zmieniać ludziom w głowach. Otóż nie chodzi o ludzi ze schorzeniami, lecz tym, którzy są zdrowi i obawiają się ludzi niepełnosprawnych, nie wiadomo z jakiego powodu. Więc refleksja jest taka. Obiecałem jeszcze jeden cytat, ale jego przedstawię na koniec.
Super. To ja w takim razie mam jeszcze dwie kwestie. Violeta, aby zmienić ludziom w głowach, ludziom zdrowym, by poznali tych, którzy są zdrowi inaczej, mają pełno w sobie zdrowia uczuciowego i też innych cech. Proszę, abyś jeszcze raz przypomniała, w jaki sposób można, czy poinformowała, w jaki sposób można włączyć się w placę wolontariatu, by ta audycja również promowała taką formę walki z dyskryminacją, z segregacją, a uczyła prawdziwej tolerancji i szacunku do osób, o których dzisiaj mówimy.
To na początku zapraszam do naszego biura.
Katolickiego?
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, ulica Kilińskiego, to jest przy kościele garnizonowym, 13/11.
Czy wiesz o takich podobnym działalności w Białej Podlaskiej, czy gdzieś w innych ośrodkach na terenie naszej diecezji?
Nie
jest ci znane. O tym wiesz,
to znaczy,
kto będzie szukał, to znajdzie,
tak,
to nie musi
diecezji,
być.
Na terenie diecezji to jest tak, że to jest oddział. Tutaj w Siedlcach. Siedziba jest w Żelechowie.
Tak. Więc można stworzyć nowy oddział, na przykład w Białej Podlaskiej, czy gdzieś, jeśli znajdzie się kilku takich szaleńców. A pracę masz tyle, ile chcesz, ile możesz. Nikt ci tego nie narzuca. Gdy się zdeklarujesz, owszem, masz jakieś obowiązki.
Oczywiście, tak, to nie jest tak, że musimy tam chodzić.
Tak.
A gdy... Tylko jeżeli chcemy, to chodzimy, tak. Jeżeli nie, to nie.
I w takim wymiarze, w jakim wam pozwalają inne obowiązki.
Oczywiście.
Świetnie. I jeszcze jedna kwestia dotycząca... Nie, zapomniałem. To nic. Drodzy Państwo, pomału kończy się nasza audycja. Trzymasz cały czas na zakończenie, Robercie, ten cytat. I jeszcze coś wcześniej. A jeszcze wiele.
Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że studenci pedagogiki w ramach wolontariatu mogą odbyć praktyki studenckie. Także tym bardziej zapraszam, bo to się opłaca.
Już wiem, o czym chciałem rozmawiać, powiedzieć jeszcze, przypomnieć na koniec naszej audycji o tym, że Damian czeka na ofertę pracy w zawodzie kucharza, w małej gastronomii szczególnie, ma dyplom i jeśli ktoś nas słucha, proszę o kontakt, możecie napisać na numer 509-056-590, nawet teraz SMS-a, jeśli nie, znajdziecie Państwo mój numer, na pewno telefonu gdzieś tam w internecie, ja Damianowi tę informację bym przekazał, czy sami macie taką pracę, czy znacie jakiegoś pracodawcę, jeśli nie dzisiaj, to przy innej okazji mnie powiadomić. Zawsze Damiana też można spotkać na Wieczorach Chwały, które już najbliższy czwartek, po raz kolejny, a to już trwa kilka dobrych lat, będzie organizowany przez Akademicką Grupę Ewangelizacyjną w Siedlcach. przy w sali wielofunkcyjnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przy kościele Świętego Józefa, ulica Sokołowska 127. Jest duży parking, przyjeżdżają autokary i nie ma problemu, je samochody. Sporo osób przyjeżdża spoza siedlec, spoza diecezji. Księża przywożą młodzież, kandydatów do bierzmowania, starsze osoby ze swoich wspólnot. Przypomnę, że te wieczory chwały są nie po to, żeby wyłapywać młodzież, ale po to, by ją rozpalać, po to, by wracała do swoich parafii, tam pragnęła działać, pracować. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy nie byli, bo tych, którzy byli, nie trzeba zapraszać. Ta liczba uczestników stale rośnie, już dosięga 500 osób. Mówię swoją drogą, jest to największa impreza artystyczna, cyklicznie co miesiąc organizowana w Siedlcach. 500 osób co miesiąc w jednym miejscu, to nie ma czegoś takiego.
Jeżeli ktoś chciałby poznać piękną ideę, która przyświeca KSN-owi, to zapraszam serdecznie na mszę KSN-u 27 listopada w parafii Ducha Świętego o godzinie 15. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wolontariatem, myślę, że jest to najlepsze miejsce, w którym by się dowiedział. A jeżeli nie może z różnych względów przyjść na tą mszę świętą, to podaję numer do numer telefonu do Siedleckiego KSN 509 588 113. Jeszcze serdecznie pozdrowię muzyczną z KSN-u Kasię, bo też jeszcze się odzywa. Jeżeli chodzi o cytat na koniec, który obiecałem.
Jeszcze to musi być zupełna puenta. Dziękuję bardzo serdecznie pani za chwilę, pani Joannie i pani Agnieszce za udział i za podzielenie się waszym doświadczeniem pracy. Powiedziałem za chwilę, patrząc na Grzegorza, który zasygnalizował, że jeszcze coś chce powiedzieć. Dziękuję bardzo, Wioleta, za twoje dzisiaj obecność i zaproszenie tych dwóch sympatycznych panów. Dziękuję bardzo, Damian.
Dziękuję także.
I Grzegorz, dziękuję za twoją obecność, za to, że przybyłeś i mówiłeś. I Marcin, coś chciałeś powiedzieć, ale tak króciutko, bo zaraz nie będzie nas słychać.
Grzegorz.
Sam
powiedzieć. Jak ona powiedziała.
Jak powiedziała Wioleta, tak?
Tak. Jestem pewny. Ja pomagam innych Jezusowych, że sprawnie pomagam Jezusowych. Pomagam.
Też pomaga osobom, tak. Często pcha wózki nasze.
Pycham wózki. Tam u nas
w sąsiadach
chodzi. Jedna osoba, kto zachowuje się mokrego i tego, lub są grabate, lub są
grabate. Robi herbatę, kanapki robi.
Ja patrząc na was nie mam wątpliwości, że pomagacie fizycznie, bo jesteście dobrze zbudowali, panowie, obaj. Także siłę macie. Siłę macie, śmieję się, Marcin.
Jest takie ciężko miejsce z tego, co właśnie
jest
ciężko. Mokrego mam problem.
Ale Pan Bóg jest nad tym wszystkim i wam pomaga. Dziękuję serdecznie. Prosimy Ciebie, Robercie, o ten ostatni cytat. Dziękujemy Tomaszowi Gosce, który program realizował, jak zawsze wierny naszej audycji i naszej rozgłośni.
Ksiądz pozwoli, że ja chcę podziękować tutaj naszym wspaniałym gościom. Poznałem ich tuż przed audycją, a już naprawdę zarazili mnie swoim ogromnym ciepłem. Chcę pozdrowić też serdecznie pana Darka Samborskiego, który przez całą audycję był z nami. Dziękuję Tomkowi też ze swojej strony. Jeżeli chodzi o ten cytat, John Locke kiedyś powiedział, że rozum jest tym prawem, które poucza, że jeśli wszyscy są równi i niezależni, to żaden nie powinien szkodzić drugiemu, jeżeli chodzi o jego życie, zdrowie i mienie. Oby ta maksyma Johna Locke'a była mottem przyświecającej pięknej idei tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych.
A na noc pokojną niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.